ponieważ nam Bóg częstokroć przez aniołów swoich natchnienia posyła pobożne, słuszna, abyśmy mu wzajemne westchnienia nasze przez tychże odsyłali posłów. A że i święte zmarłych dusze z aniołami w niebie królujące, a jako mówi Chrystus, równające się aniołom, też nam wyświadczają przysługę, podając do serc naszych świątobliwe natchnienia, a w modlitwach swoich częste za nami do Boga przesyłając westchnienia, łączmy ochotnie z niebieskimi tymi duchami i błogosławionymi duszami serca nasze, a nieomylnie, jako młode słowiki od starych śpiewać nawykają, tak i my, znosząc się ze świętymi Bożymi, nauczymy się doskonale ich chwalić i wielbić majestat boski. Ten fragment, który można by było przetłumaczyć za pomocą polskiego przysłowia, kto z kim przestaje, takim się staje, o świętych, kto przestaje ze świętymi, być może staje się powolutku świętym, to ten fragment pochodzi ze świętego Franciszka Salezego, to są jego słowa, tutaj przytoczone według takiego polskiego, dosyć dawnego tłumaczenia, bo pochodzącego z połowy XIX wieku tłumaczenia, jego najważniejszego, chyba najbardziej popularnego może dzieła zatytułowanego Filotea. Tym to dzieło, które opowiada o pobożności, o takim, jak to żyć po Bożemu, pobożnie, będąc w domu, w pracy, na polu, na dworze, jak to sam mówi. A zatem w naszym dzisiejszym programie witamy świętego Franciszka Salezego i to o nim chcemy opowiedzieć, również dlatego, że miesiąc styczniowy do tego jest miesiącem bardzo odpowiednim. 24 stycznia w kalendarzu liturgicznym pojawia się jego wspomnienie, choć w roku 2016 raczej się do niego modlić nie będziemy dość uroczyście, a to dlatego, że niedziela i w znakomitej większości kościołów, o ile nie mają nic ze świętym Franciszkiem Salezem wspólnego, to będzie świętowana najzwyczajniej w świecie niedziela, a nie jego uroczystość czy jego wspomnienie. Ot, Pan Jezus ma pierwszeństwo przed swoimi świętymi i niedziela ważniejsza jest niż wspomnienia, niż to, co nam kalendarz liturgiczny przynosi. Święty Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia w roku 1567 w takim przygranicznym rejonie Francji, blisko Szwajcarii, a zatem Alpy, a zatem góry, w rodzinie bardzo, 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 bardzo poważnej, bardzo bogatej, syn hrabiego, syn hrabianki, był pierwszym dzieckiem, ale potem jego rodzice jeszcze dali na świat przynajmniej 11 innych maluchów i święty Franciszek w takiej wielodzietnej rodzinie sobie dorastał i żeby było bardzo prosto zapamiętać, jak się nazywali jego rodzice. Mama nazywała się Franciszka, a tata nazywał się Franciszek, a on nazywał się Franciszek, więc żeby było łatwiej jakoś tak zapamiętać, dali sobie te same imiona i tak sobie wzrastali. Oczywiście żartuję tutaj, ale czemu by nie? Żartować trzeba, bo kto żartuje, ten nie choruje. Jak mówi jedna moja przyjaciółka, która teraz ma prawie 100 lat i na jej życiu sprawdza się to powiedzenie. Kto żartuje, nie choruje. O, gdy święty Franciszek ukończył 6 lat, a zatem już był bardzo poważnym młodzieńcem, tata wysłał go do szkoły. No i poszedł do szkoły, a potem w związku z tym, że uczył się dosyć dobrze, więc wysłali go do kolegium. A ponieważ tata był bardzo ambitny i stwierdził, że skoro syn jest zdolny, to wysyłamy go dalej na studia, no to wysłał go do Paryża. Więc poszedł sobie święty Franciszek Salezy, który jeszcze wówczas nie był świętym Franciszkiem Salezym, był zwykłym Franciszkiem, poszedł sobie postudiować do Paryża. A jak już postudiował w Paryżu, to potem pojechał do Padwy i ukończył studia prawnicze. Otrzymał tytuł doktora in utroque jure, to znaczy, że w obydwu prawach. Znaczy był doktorem prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Tata przewidywał dla niego bardzo taką poważną karierę naukową, karierę zarobkową, karierę prawniczą. Nawet gdzieś tam jakąś narzeczoną mu znaleźli z dość bogatego domu, przeszlachetną, przewspaniałą hrabiankę, ale Franciszkowi chodziło po głowie co innego. Chodziło mu po głowie życie kapłańskie. Być może te myśli pojawiły się już wcześniej, kiedy był w Paryżu, bo tam podczas studiów nad świętym Augustynem, świętym Tomaszem z Akwinu, nad studiami w czasie studiów teologicznych, które było taką zwykłą częścią wykształcenia w tamtych czasach, jakoś popadł w jakiś taki kryzys, straszliwy kryzys duchowy, ponieważ nie za bardzo wiedział, co to będzie z nim po śmierci i dosyć dużo rozmyślał o tak zwanej predestynacji. To była taka myśl, która mówiła, że właściwie część jest destynowana do tego, część społeczeństwa, część ludzi jest predestynowana do tego, że skończy źle, a część, że skończy dobrze. To znaczy część pójdzie i tak do piekła, a część pójdzie i tak do nieba. No i święty Franciszek mówi, no jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, i wpadł w jakiś wielki kryzys duchowy, z którego ciężko było mu wyjść, ale potem odkrył, że no to nie jest doktryna zbyt do końca zgodna ze prawdą oraz z tym, co mówi Pismo Święte, bo w Piśmie Świętym, od chociażby w liście do Efezjan, mówimy o tym, że Pan Bóg przeznaczył nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, więc jeśli o jakimś przeznaczeniu, o jakiejś predestynacji można mówić, to że Pan Bóg przeznacza nas dla siebie. No i święty Franciszek powolutku odkrywał te momenty, te ustępy w Piśmie Świętym, które mówią o miłosierdziu, jakoś powolutku uspokajał się, dochodził do jakiegoś takiego spokojnego spojrzenia na świat, ale był czas, kiedy nie jadł, nie pił przez kilka, spać nie mógł, bo zaniepokojony był tą swoją przyszłością i tym, co mu tam życie wieczne będzie oferowało. Więc czasami i tak takie kłopoty mają święci, więc czasami im się udaje, czasami wpadają w jakieś kryzysy i dzięki temu mogą być dla nas i dobrymi wskazówkami, że to wcale nie znaczy, że jak ktoś jest święty, to że nie miał żadnych przygód duchowych bardzo ciężkich, albo nie znaczy, że jeśli w chwili obecnej na przykład ktoś ze słuchających nie przeżywa jakiegoś kryzysu, albo że przeżywa właśnie jakiś kryzys, to że tu już wszystko skończone, droga zamknięta, koniec i już nigdy więcej pokoju serca nie odzyska. Otóż nie. Jak widzimy, święci przez miesiące nie jedli, nie pili, nie spali, bo wpadli w jakąś duchową rozterkę, ale potem z tych rozterek wychodzili. Jakimś takim sposobem na wyjście z tej rozterki było franciszkowe takie przekonanie o tym, że no dobra, nie wiadomo co będzie po śmierci, ale ja Ciebie, Panie Boże, tu na ziemi kochać chcę, koniec, kropka, i mi tego nie zabronisz. I jakoś w takie przekonanie o tym, że może kochać Pana Boga, że ten Pan Bóg na pewno jednej rzeczy mu nie zabierze, tego, że dał mu wolną wolę, więc na pewno może go kochać mimo wszystko. I jakoś takie przekonanie o tej miłości rozpalało jego serce i uspokajało. Święty Franciszek został wyświęcony na kapłana. Tata jego w końcu jakoś się przekonał do tego, że ta kariera prawnicza nie jest dla niego, że orzenek nie jest dla niego, że może faktycznie Pan Bóg posyła go innymi drogami. No i został wyświęcony na kapłana. Pracował na początku w takiej małej miejscowości Szable się nazywało. I stamtąd, z tamtej miejscowości mamy taki epizod, który trochę opowiada, dlaczego święty Franciszek jest patronem pisarzy katolickich, a to dlatego, że jest patronem pisarzy katolickich, jest również patronem dziennikarzy. Otóż to był czasy, kiedy reformacja zaczynała trochę się szerzyć i od kościoła katolickiego odchodziły duże masy ludzi. Nie za bardzo było wiadomo, jak do nich opowiadać, jak im przepowiadać Słowo Boże, czy warto, czy nie warto, czy może wrócą, czy może nie wrócą, czy znajdą drogę zbawienia i historię zbawienia w innych odłamach chrześcijaństwa, w innych wyznaniach chrześcijańskich. I święty Franciszek spotkał się tam właśnie z taką trudnością, że przemawiał, nie docierało to do nikogo. Aż to nagle odkrył, wpadł na pomysł, że może zacząć pisać listy. I zaczął drukować coś w stylu takiego mikrobiuletynu, mikro-newslettera, można było powiedzieć. Zostawiał to pod drzwiami ludzi, ten biuletyn ukazywał się w odpowiedniej ilości kopii. Cała wioska dostawała takie cotygodniowe, można powiedzieć, newslettery z wyjaśnieniem jakichś podstawowych prawd wiary. I święty Franciszek wyjaśniał te prawdy wiary w sposób bardzo prosty, takim językiem bardzo obrazowym, który wykorzystywał opisy i przykłady z natury, na słowikach, na jakichś krzakach, na krowach, objaśniał, jak się sprawy mają. I to jakoś do ludzi bardzo, bardzo przemawiało i powolutku część z tych osób zaczęła powracać na łono kościoła rzymskokatolickiego, odchodząc od tego kościoła, od wyznania kalwinowego, kalwinistycznego, od kalwinizmu. O, tak to nazwijmy i będzie dobrze po polsku. Święty Franciszek w którymś momencie został biskupem Genewy, ale ponieważ Genewa była w tamtym czasie stolicą właśnie kalwinizmu, no to nie za bardzo mógł w tej Genewie nawet mieszkać, więc był takim biskupem na wygnaniu i bardzo mu się podobała ta jego diecezja, dlatego że w jednym z listów już później napisanych powie, że no to był dar Boży mieszkać w takiej diecezji, pracować w takiej diecezji, dlatego że no Pan Bóg obdarował tę diecezję niezwykłą przyrodą, góry, ptaki, las, drzewa, wszystko po prostu pozwalało myśleć o tym, że Bóg jest wspaniały, że stworzył tak wspaniały świat, więc ta natura jakoś podnosiła jego ducha do Boga i pozwalała myśleć o wspaniałych sprawach. Pisał tak: spotkałem go, Boga, pełnego słodyczy i łagodności, pośród naszych wysokich i niedostępnych gór, gdzie wiele prostych dusz miłowało go i adorowało prawdziwie i szczerze, a sarny i kozice biegały wśród groźnych lodów, by głosić jego chwałę. To święty Franciszek Salezy w liście do matki de Chantal z października 1606 roku pisze taką właśnie myśl. Święty Franciszek założył zakon z taką swoją przyjaciółką, Joanną Franciszką de Chantal, założył zakon nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. To są wizytki, znamy taki zakon, wizytki. To jest zakon założony właśnie przez tego pana Franciszka, księdza Franciszka, biskupa Franciszka Salezego. I on chciał, żeby ten zakon najzwyczajniej w świecie robił nic nadzwyczajnego. Tak pragnął, żeby nie robił nic nadzwyczajnego, ale żeby wszystko, co robi wśród takich zwyczajnych spraw, żeby to wszystko było nacechowane nadzwyczajnością. No to takie masło maślane trochę, ale no o to głównie chodziło. Chodziło o to, żeby można było gotować zupę i w ten sposób chwalić Pana Boga, sprzątać pokój i w ten sposób chwalić Pana Boga. Mówi, że nie trzeba robić nic wielkiego, jeździć na misję, zakładać szkoły, nie wiadomo co robić, ale wystarczy robić to, co się robi, robić to dobrze, a przede wszystkim z taką intencją, że robię to dlatego, że Panu Bogu się podobać, robię to dlatego, że w ten sposób mogę Panu podziękować za dar wzroku, za dar słuchu, za dar istnienia, mogę go chwalić i w ten sposób modlitwą po prostu uczynić wszystko to, co robię. Pisał tak do tego swojego zgromadzenia wizytek. Mówi tak: pragnę, by jedynym ideałem moich córek było wielbienie naszego Pana swoją pokorą. Tyle? Wszystko? Pokora? Wielbić? Bez żadnych wielkich dzieł, bez żadnych wielkich cudowności, tylko tyle. Chyba jednak najbardziej znaną pozycją książkową, jakimś taką rzeczą, z której święty Franciszek Salezy słynie, to jest ta jego księga, którą napisał, Filotea, wstęp do życia pobożnego. Filotea to imię takiej no, fikcyjnej bohaterki, do której pisze Franciszek Salezy i objaśnia jej, co to znaczy żyć w sposób pobożny, co to znaczy żyć w sposób duchowy. No niesamowite są te różnego rodzaju opisy. On sam zaczyna ten swój wywód tak. Ci, którzy dotąd o pobożnym życiu pisali, niemal wszyscy tego tylko uczyli, jakimby sposobem ludzie od społeczności świeckiej wyłączeni żywot bogobojnie prowadzić mogli. Moje zaś przedsięwzięcie jest tych w pobożności zaprawić, co w miastach, na dworach, przy gospodarstwie dni swoje pędzą, a dla stanu, w którym zostają, żywot swój pospołu z takimi prowadzić muszą, którzy częstokroć pod pokrywką zmyślonego niepodobieństwa, ani chcą myśleć o życiu pobożnym, rozumiejąc, że jako żadne bydle nie śmie skosztować ziarna ziela nazwanego palma Christi, tak żaden człowiek nie ma pragnąć palmy pobożności chrześcijańskiej, póki zabawami światowymi roztargnione zostaje. Ja zaś powiadam, że jako perłowe macice zostają w morzu, jednej kropli wody morskiej wewnątrz nie wpuszczają i niedaleko wysp helidońskich znajdują się źródła słodkiej wody wpośród samego morza. O ognikach też piszą, że między płomieniami latając skrzydeł sobie nie opalają, tak dusza w dobrym przedsięwzięciu stateczna może żyć na świecie, nie przyjmując w sobie żadnej stęchlizny światowej, znaleźć źródło pobożności chrześcijańskiej między gorzkimi wodami tego świata i przelatywać płomienie ziemskich pożądliwości, nie naruszając skrzydeł świątobliwości. Tak pisze święty Franciszek na początku swojego przedłożenia, używając takich języka bardzo obrazowego. Widać było i o krowach tam coś było, i o perłach, i o świetlikach. No cuda, cudaczne, ale obrazowo napisane i mówi o tym, że no, wcześniej wszyscy pisali tylko do mnichów, wcześniej pisali wszyscy do zakonników i koniec, i się wydawało, że już nikt inny święty nie może zostać, a on pierwszy na świecie, można powiedzieć, pisze do osób świeckich, do laikatu, jakbyśmy użyli języka kościelnego, a tak najzwyczajniej na świecie pisze po prostu do mam, do ojców, do tych, którzy pracują w fabryce, do tych, którzy jadą autobusem, do tych, którzy jadą na studia, do wszystkich tych, którzy nie są klerykami, nie są księżmi, nie są zakonnicami, czyli do znakomitej większości świata, pisze i mówi, tu też można być pobożnym, co więcej trzeba być pobożnym, co więcej trzeba być świętym, a jak to się robi, to teraz wam opowiem. I to właśnie święty Franciszek próbuje zrobić w tym swoim dziele. Niektórzy specjaliści od świętego Franciszka Salezego zbierają tą całą jego wielką pobożność, całą jego wielką nauczanie w takich kilka maksym. Jedna z nich jest mniej więcej taka, że trzeba rozkwitać tam, gdzie Bóg nas zasadził. To znaczy, że nie pragnąć jakiejś cudowności, nie pragnąć jakichś wielkich rzeczy, ale jeśli ktoś jest żoną, to trzeba być świętym jako żona. Jeśli ktoś jest mężem, to trzeba być świętym jako mąż, a nie na przykład jako, nie wiem, bielanka parafialna albo prezes chóru. No nie, najpierw jest mąż, potem jest prezes chóru. Potem na przykład drugą rzecz, o której mówi, to takim ćwiczeniu się w cnotach i pisze o tym ćwiczeniu się w cnotach w taki sposób bardzo pogodny, prezentując taką pobożność bardzo, bardzo prostą, a z jednej strony bardzo trudną. Ot chociażby tak pisze o poście. Mówi tak. Większą wydaje mi się cnotą jeść bez wyboru to, co nam podadzą i w takim porządku, w jakim nam podadzą, czy nam do smaku, czy nam nie do smaku, aniżeli na przykład zawsze wybierać to, co gorsze. Bo choć ten ostatni sposób może się wydawać ostrzejszy, to jednak w pierwszym przypadku jest więcej zaparcia się siebie samego. Tym bowiem sposobem wyrzekamy się nie tylko smaku, ale i własnej woli. Bo niemałym jest umartwieniem poddawać się w sprawach smaku obcej ręce i zdać go na wszelki traf. A przy tym ten rodzaj umartwienia, dla nikogo niewidoczny, nikogo nie zasmucający, jest jedynie właściwy w życiu społecznym. O, to jest taki sposób na ćwiczenie się w cnotach, który raczej jest sposobem nie to, żeby się wyrzekać czegoś tam, nie to, żeby sobie czegoś odmawiać, nie to, żeby gdzieś tam wymyślać jakieś cudawianki niesamowite, ale raczej, żeby najzwyczajniej w świecie trwać cierpliwie w tym, co się robi, nie grymasząc, nie strosząc piórek, nie marudząc, ale najzwyczajniej w świecie z uśmiechem pokonując i znosząc wszelkie trudności. Trzecia taka myśl charakterystyczna dla świętego Franciszka Salezego może być tak, że on bardzo jakoś był przekonany o tym, że Boga można spotkać w codzienności, ponieważ mówi, że jeśli coś się dzieje w naszym życiu, to albo Pan Bóg tego chciał, albo Pan Bóg tego dopuścił i w każdym razie on gdzieś tam z tyłu za jakimiś wydarzeniami jest. Oczywiście to rozważanie staje się bardzo trudne, jeśli mówimy na przykład o chorobie, bo wydaje się, że Pan Bóg dopuścił na kogoś chorobę, albo Pan Bóg chce czyjejś choroby, raczej to jest dosyć trudne rozważanie, ale takie zwykłe doświadczenia każdego dnia, że tu mi autobus uciekł, tam mi autobus przyjechał trochę za wcześnie, no gdzieś w tą optykę już się na pewno łatwiej wpisują, ale cała myśl Franciszka Salezego jest taka, że gdzieś w tych codziennych wydarzeniach, takich najbardziej zwykłych, w tym, co przeżywamy, w tym, co nam się wydarza, w tych spotkaniach, które nam się zdarzają, że one są kierowane ręką Bożej opatrzności, więc jakkolwiek by się nie działo, na samym końcu odkryjemy, że to wszystko jest, prowadzi do większego dobra. Prowadzi do większego dobra, prowadzi do zjednoczenia z Panem Bogiem, bo to jest cel całego życia. Święty Franciszek mówi, że no, na samym końcu jest właśnie to, jest miłość. Na samym końcu jest to spotkanie z największą miłością, czyli ze spotkanie z Bogiem. Od świętego Franciszka Salezego na pewno możemy się nauczyć kilku rzeczy. Możemy nauczyć się tego, że warto wykorzystywać wszelkie środki do ewangelizacji, jak chociażby ten jego przykład z newsletterów. Dwa, każdy stan życia jest stanem właściwym do tego i dobrym do tego, żeby zostać świętym, więc jak ktoś ma dwójkę dzieci, to może być świętym z dwójką dzieci, jak ktoś ma trójkę dzieci, to świętym z trójką dzieci, a jak ktoś nie ma dzieci i jest dziennikarzem albo sportowcem, to musi zostać świętym jako dziennikarz i sportowiec. Koniec, kropka, według świętego Franciszka Salezego jest tak. I zachęcam zachęca do jakiegoś takiego czytania tej rzeczywistości oczyma, które są pełne zachwytu i oczyma, które mówią, gdzie za tym wszystkim kryje się Bóg, bo jeśli coś nam się wydarza, to Pan Bóg albo tego chciał, albo tego dopuścił, ale jeśli dopuścił, to znaczy, że gdzieś za tym kryje się większa miłość. Można by to było zacytować teraz świętego Pawła z listu do Rzymian, że Pan Bóg z tymi, którzy go miłują, współpracuje ze wszystkim dla ich dobra. Cóż, to może ja na koniec tylko opowiem Państwu jeszcze o aniołach stróżach. Święty Franciszek Salezy w tej swoim wspaniałym dziele Filotea o życiu pobożnym, o życiu duchowym pisze na przykład o tym, że warto od czasu do czasu modlić się do anioła stróża, a jeszcze bardziej warto modlić się do swoich świętych. I pisze to tak. Miej pobożną poufałość do aniołów świętych. Uważaj ich niewidomie, częstokroć przytomnych sprawom życia twojego. Lecz osobliwie kochaj i szanuj anioła przełożonego diecezji, w której znajdujesz, aniołów, stróżów, osób, z którymi zostajesz, a nade wszystko twojego własnego. Wzywaj ich często, chwal codziennie, proś o pomoc we wszystkich sprawach, tak duchownych, jak i duczosnych, aby wspierali zamysły twoje. I muszę Państwu powiedzieć, że to działa. Program Święty Święty jest również o tym, że przypominamy to, co święci mówili. Święty Franciszek Salezy zaprasza do współpracy ze świętymi i zdradzę Państwu, że na przykład jak muszę kogoś jechać i znaleźć na lotnisku, to znakomita większość przypadków jest tak, że wpada w jakąś panikę, bo oczywiście nie znajduje danego zawodnika, ale potem mówię, no dobra, skoro ja mam anioła stróża i ono ma anioła stróża, to jakoś niech się teraz dogadają i ja go muszę znaleźć w 3 minuty, bo potem coś się wydarzy albo nie zdążymy gdzieś kogoś nie zdążę zawieść. I muszę Państwu powiedzieć, że aniołowie stróżowie funkcjonują lepiej niż telefony komórkowe, funkcjonują lepiej nawet niż GPS, funkcjonują lepiej niż wszystkie urządzenia razem wzięte, dlatego że nie potrzebują baterii i dlatego że nas o wiele bardziej kochają niż jakieś mechaniczne ustrojstwa. I takim świadectwem się dzielę, najzwyczajniej bardzo prostym. I cóż, mówię Państwu do usłyszenia w najbliższym odcinku programu Świetny Święty.